Jeden z moich ulubionych kaznodziejów powiedział, że to wielki zaszczyt jest zwiastować Boże Słowo, ale jeszcze większa odpowiedzialność za to, co się mówi. I za każdym razem zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli coś będzie powiedziane, co nie jest zgodne z wolą Pana Boga, to poniosę za to odpowiedzialność. I to jest wielkie wyzwanie przed każdym bratem, który zwiastuje Boże Słowo. Dzisiejszy tekst, który chciałbym z wami się pochylić, który chciałbym z wami rozważyć i wyłuskać takie najbardziej cenne rzeczy, które w tym tekście są zawarte, jest to tekst zapisany w pierwszym rozdziale objawienia świętego Jana. Pierwszy rozdział, pierwsze 19 wersetów. Przeczytamy sobie, spróbujemy sobie wspólnie takie najbardziej istotne rzeczy z tego fragmentu dla naszego życia wziąć. Zawsze ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, że nie o wszystkim będę mówił, bo też i czasu jest nie tyle, żeby mówić, ale chciałbym, żeby była praca odrobiona w domu. I zachęcam was, żebyście w ten tekst także w domu sobie uważnie przeczytali i zastanowili się jeszcze bardziej, co tam jest napisane. Ja zrobię taką prelekcję, taki wstęp, zwrócę waszą uwagę na to, co jest istotne w tym tekście, a wy spróbujcie w domu jeszcze więcej z tego tekstu wyłuskać i może przyjdzie kiedyś taki czas, że wspólnie podzielimy się tym, co żeście w tym tekście odkryli. Pierwszy rozdział, pierwsze 19 wersetów. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa i wszystko, co widział. Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, Ojca swego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przyjdzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Ja, Jan, który jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i w królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie Patmos, zwanej Patmos, z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Znalazłem się w zachwyceniu ducha i w dniu pańskim usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby, który mówił: ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówi do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne były do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. I żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś i co jest i co ma się stać potem. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za to, że Ty dajesz czas, kiedy możemy nad Twoim tekstem się pochylać. Daj, Panie, taką siłę, żebyśmy każdego dnia nad tym tekstem się pochylali, Panie, i żeby to Słowo było żywe w naszym życiu, Panie, aby ludzie widzieli po owocach naszego życia, że jesteśmy Twoimi świadkami. Pobłogosław ten czas, pobłogosław to słowo, Panie, przydaj nam mądrości i roztropności w rozważaniu. Amen. Ze swojego skromnego doświadczenia i krótkiego też zarazem wiem, że Księga Objawienia jest taką księgą, która najwięcej problemów przysparza człowiekowi, ludziom wierzącym. Wielu ludzi, zresztą wielokrotnie, kiedy nad tą księgą pochylałem się z braćmi na różnych studium, na różnych grupach domowych, wielokrotnie dochodziliśmy do takiego momentu, że czegoś nie rozumieliśmy, że coś było dla nas niezrozumiałe. I nawet kiedy sięgaliśmy do różnych komentarzy, w tym też do brata Turkanika, którego uważam za jednego z autorytetów odnośnie Księgi Objawienia, bardzo dobry komentarz napisał ten brat, także mieliśmy jakieś tam wątpliwości, patrząc na różnego rodzaju fragmenty. I tak jak powiedziałem, ta księga jest jedną z takich najbardziej niezrozumiałych dla nas i może taki trud nam dawać do tego, żeby się na nią pochylić. Kiedy zadałbym wam pytanie, ilu z was przeczytało tą księgę? Chociaż raz. Ilu z was odpowie, że przeczytało tą księgę? Jeżeli zadał wam pytanie, ilu przeczytało z was tą księgę kilka razy? Ilu z was rozumie tą księgę? Czy wszystko jest jasne? Czy wizje, obrazy, które są tam zapisane, są dla nas oczywiste, że czytamy i mamy jak gazetę z newsem codziennym, że rozumiemy to, co jest tam napisane. Myślę, że większość z nas, jak nie wszyscy, nie rozumiemy do końca tych słów, które tam są zawarte. Ale to z drugiej strony nie zwalnia nas z tego, aby nad tym słowem się pochylić. Dlaczego? Dlatego, że jest to ostatnia, bardzo istotna księga Pisma Świętego i została po coś napisana, została po coś nam zostawiona. Często może też wydawać się, że brakuje nam zapału do tego, żeby się pochylić nad tą księgą. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli brakuje wam zapału, to zróbcie tak, żeby ten zapał był. Proście Pana Boga, żeby ten zapał dał, aby nad tą księgą się pochylić. Dlaczego? Dlatego, że kiedy uważnie zobaczymy, co tam jest napisane, nawet nie rozumiejąc wielu fragmentów, to jest to księga pocieszenia. Jest to księga pocieszenia dla ludzi wierzących. Opisująca, co prawda, straszne wydarzenia, straszne rzeczy, które się będą działy, wielki ucisk, sąd Boży. Ale jest to księga pocieszenia dla ludzi wierzących, ponieważ objawia przyszłe wydarzenia, to, co się ma stać. Potem Jan mówi, dostaje takie słowo, ale pokazuje nam przede wszystkim kogoś, na kogo mamy patrzeć. Na Jezusa Chrystusa. Spotkałem też ludzi w swoim życiu, którzy uważali, że ta księga jest tylko dla teologów. To jest nieprawda. Jeżeli miałoby tak być, nie moglibyśmy czytać żadnej z księgi. Poza tym, co to znaczy teolog? Każdy chrześcijanin powinien być teologiem. Czyli człowiekiem, który wczytuje się w Boże Słowo, zgłębia je i poznaje swojego Pana, w którego wierzy. W trzecim wierszu pierwszego tego rozdziału znajdujemy zachętę. Błogosławiony, czyli szczęśliwy ten, który czyta i ci, którzy słuchają proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Już na samym początku tego listu. Na samym początku padają takie słowa, że błogosławieni ci, którzy słuchają słów tego proroctwa, zachowują je i zwracają uwagę na to, co jest tam napisane. A zatem te słowa powinny nam dać do zrozumienia to, że są tam istotne rzeczy zawarte dla naszego życia. Ja muszę przyznać szczerze, że też wszystkiego nie rozumiem z tej księgi. Wielu rzeczy nie rozumiem. Ale tak jak powiedziałem, jest ona dla mnie ogromnym pokrzepieniem. Samo słowo apokalipsa, odkrycie, wprowadzenie, wyjawienie czegoś na jaw, jest zagadkowe, ale powinno nas zachęcić do tej lektury. Co wiemy z tych kilkunastu wersetów? Wiemy to, że treścią tej całej księgi będzie objawienie tego, co ma się stać w przyszłości. Objawienie tej wielkiej tajemnicy, którą Jezus dał i położył Janowi na wyspie Patmos, kiedy był tam, kiedy tam przebywał, kiedy został tam strącony. W jednym z tłumaczeń brzmi to następująco, co musi się wkrótce stać. Wkrótce nie oznacza, że ma się stać wtedy, kiedy Jan żył, czy dzień później. Wkrótce oznacza to, że kiedy te wydarzenia przyjdą, będą nagłe i bardzo szybko będą się rozwijać. Nie znamy momentu, kiedy się pewne rzeczy zaczną dziać, ale kiedy przyjdzie ten czas, to będzie bardzo gwałtowny czas tych wydarzeń. Bardzo, bardzo dużo będzie rzeczy się działo i będzie pokrywało się z tym, co w Bożym Słowie jest opisane. Będzie to nieoczekiwane i nagłe. Kilka faktów z tego fragmentu. Czytaliśmy, Jan napisał to na wyspie Patmos. Dlaczego znalazł się na wyspie Patmos? Czytamy, że z powodu zwiastowania Słowa Bożego i bycia świadkiem Chrystusa został zesłany na wyspę, która była jakiejś położona 60 km od Azji Mniejszej, na wyspie o długości 16 km i szerokości 9 km, gdzie wszystkich banitów wyjętych spod prawa rzymskiego tam wrzucano. I tam Jan, apostoł, trafia za to, że był świadkiem Chrystusa. Trafia za to, że przyznawał się do Chrystusa i głosił Jego słowo. Na taką wyspę trafia. Wielu chrześcijan trafiło na tą wyspę. Wielu chrześcijan straciło życie z powodu świadectwa swojego życia, z powodu tego, że przyznawali się do Chrystusa. Kiedy taki człowiek był, który się nazywał Domicjan, on był bardzo okrutnym cesarzem rzymskim. Nawet swojej żony nie oszczędził. Kiedy ta nawróciła się na chrześcijaństwo, wyrzucił ją, wygnał ją. Nie miał litości. Co prawda nie stracił jej, ale wyrzucił ją ze swojego królestwa. Skazał ją na wygnanie. W 95 roku Jan zostaje wezwany do Rzymu. Zostaje przesłuchany, zostaje poddany torturom. Był moczony, zanurzony w gorącym oleju. Po tych wszystkich doświadczeniach wyrzucony na tą wyspę, na to skazanie. I na tej wyspie dzieje się coś niesamowitego. Kiedy on jest zupełnie osamotniony, całkowicie sam, doświadczony cieleśnie, czyli fizycznie i duchowo bardzo mocno, na tej wyspie objawia mu się sam Pan. Objawia mu się sam Pan i ma dla niego bardzo ważne zadanie. Ma dla niego bardzo ważne zadanie. Spisz te słowa, co ma się stać potem. Pamiętacie takie słowa Jezusa? Albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach i z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla mojego imienia, a gdy was będą prześladować, będąc w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Te słowa zapisane są w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i zobaczcie, jak szybko one weszły w życie. Jak szybko uczniowie Chrystusa, jak szybko naśladowcy Chrystusa tych wszystkich rzeczy doświadczali. Kiedy przyjrzymy się apostołom, kiedy Jan wylądował na wyspie Patmos, jeżeli dobrze pamiętam, żaden inny apostoł już nie żył. Wszyscy oni stracili życie. Wszyscy oni poświęcili to, co najcenniejsze dla Chrystusa. W takich warunkach przyszło Janowi spotkać się z Jezusem. W takich warunkach odosobnienia, w takich warunkach cierpienia Jezus chciał spotkać się ze swoim uczniem, ze Janem. Z umiłowanym uczniem. Objawił się w takich warunkach, trudnych warunkach, w odosobnieniu, aby mu przekazać tajemnicę przyszłych wydarzeń. 10-11 werset. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem nad sobą potężny głos, jakby głos trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Jan usłyszał głos samego Chrystusa. Popadł w zachwycenie. Tutaj mowa jest o tym szczególnego rodzaju relacji z Bogiem. I dostał zadanie. To, co widzisz, zapisz i przekaż innym zborom. Dzień Pański. Wielu biblistów uważa, że Dzień Pański to jest niedziela. Dzień święty, dzień zmartwychwstania. I o tym tutaj jest mowa. Wielu biblistów do tego tak podchodzi. Ale druga część biblistów uważa, że tutaj trzeba spojrzeć na Stary Testament i zobaczyć, czym jest Jom Jahwe, czym jest Dzień Pański w Starym Testamencie. I wielu z nich uważa, że ten dzień tutaj, o którym jest tutaj mowa, dotyczy właśnie tego Jom Jahwe, czyli Dnia Sądu Pańskiego, kiedy przyjdzie po swój Kościół i będzie sądził żywych i umarłych. W jednym chwili to nastąpi. Izajasz pisze takie słowa: bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosło, aby było poniżone. 2 rozdział, 12 werset. A zatem Dzień Pański, jeżeli przyjmiemy to zrozumienie, o którym tutaj czytamy w objawieniu Jana, będzie oznaczał dzień sądów bożych, będzie oznaczał dzień kataklizmów, będzie oznaczał to, co się ma stać z ziemią i z ludźmi na ziemi, kiedy Chrystus przyjdzie, aby osądzić ten świat. I kiedy byśmy przewertowali dalej rozdziały, zobaczymy, że faktycznie te rzeczy wszystkie się dzieją. Oczywiście przed tym przyjściem dzieją się inne rzeczy, jak jest ogromne zwiedzenie, jest odbudowana świątynia jerozolimska, jak jest antychryst na Mesjasza ustanowiony, gdzie są zwiedzeni, mnóstwo ludzi jest zwiedzonych, i tak dalej. Są pewne wydarzenia, które poprzedzają przyjście Chrystusa, ale w momencie, kiedy Chrystus przychodzi, przychodzi jako Pan Sądu. Nie jako baranek, który był złożony po to, abyśmy my mieli życie, ale po to, aby osądzić według uczynków, czytamy. Każdemu według uczynków. To ten zwrot, popadłem w zachwycenie, czy byłem w duchu. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo szczególna relacja z Bogiem, bardzo bliska relacja z Bogiem. Jan miał tą możliwość takiej relacji dostąpić na tej wyspie. Było to takie, zastanawiałem się, jakiego porównania dać, żebyście sobie mogli wyobrazić lepiej to, co się z Janem działo wtedy. I pierwsze, co mi przyszło na myśl, kiedy czytałem ten tekst, to wszystkie fragmenty ze Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg powoływał proroków. Oni byli w sposób wyjątkowo wybrani do pewnej misji. Powołani do pewnej misji. Natchnieni pewną prawdą Bożą. Zostało coś im odchylone, zostało coś im podane więcej z myśli Bożej i z planu Bożego, żeby mogli pójść i dalej innym przekazać. I podobnie jest tutaj z Janem. Ta relacja ma dokładnie ten sam zarys. Tą relację z Chrystusem Jan buduje, czy Chrystus buduje z Janem na tej samym fundamencie. Jan dostępuje przywileju. To jest wielki, ogromny przywilej. Widzi nie tylko Bożą wspaniałość, widzi nie tylko samego Chrystusa i za chwilę zobaczymy, jakie cechy Jan daje nam, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak wspaniałym Bogiem jest Jezus, ale przede wszystkim dostępuje przywileju takiej relacji, bardzo bliskiej relacji ze swoim Panem i Zbawicielem, któremu poświęcił całe swoje życie. Ma to spisać i ma to rozesłać do innych zborów. Czyli jest to bardzo ważne, co się dzieje w tej księdze. Bardzo ważne słowa tam padają, skoro ma to zapisać, zapieczętować i rozesłać. Praktycznie, jaki ma to wymiar dla nas, zanim przejdziemy do poszczególnych cech naszego Pana, które Jan nam zapodaje w tekście Bożym. Praktycznie ma to takie znaczenie, że w różnego rodzaju doświadczeniach, trudnościach, samotnienia, samotności, odosobnienia, Jezus może ten stan twojego życia wykorzystać do tego, aby nawiązać z tobą piękną relację, relację zbudowaną na fundamencie, którym On jest. I w tej trudnych sytuacjach, w trudnych momentach twojego życia może wysłać cię, posłać cię, wykorzystać cię do wielkiej misji. To pokazuje nam Pana Boga, który nie jest zamknięty tylko na uśmiechniętych ludzi, którzy klaszczą. On jest Bogiem, który dotyka wszystkich ludzi, szczególnie utrapionych i samotnych. I w trudnych okolicznościach potrafi tych ludzi powoływać do niesamowitych rzeczy. Mało tego, to nam pokazuje, że w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy bardzo smutni, bardzo odosobnieni, bo dotykają nas choroby, bo dotykają nas różnego rodzaju inne doświadczenia, ta sytuacja może sprawić to, że nasza relacja z Chrystusem będzie jeszcze głębsza. Na nowo odkryjemy Go, kim On jest. I zobaczycie tutaj kawałek dalej, że Jan na nowo odkrył Chrystusa, którego wcześniej tak naprawdę nie znał od tej strony. Nigdy wcześniej Chrystus, a miał z Nim bardzo bliską relację, nie ukazał Mu się od tej strony. Nigdy wcześniej nie zwracał uwagi na pewne Jego cechy, które teraz dane Mu były, dane mu było to, żeby to poznać na tej wyspie, w tym osamotnieniu, w tym trudzie. Możemy stać się uczestnikami Bożych tajemnic, jeżeli mamy właściwą relację z naszym Panem i właściwie czytamy Boże Słowo, właściwie je interpretujemy, właściwie szukamy tego, co jest tam napisane, nie naszej racji. Prosimy Ducha Świętego, aby nas prowadził i dawał nam mądrość, nie to, co my chcemy udowodnić swoją tezę, ale to, co Pan Bóg zostawił dla Kościoła, dla ludzi wierzących. A więc wiemy to, że to jest wyspa Patmos, wiemy, że jest Jan, wiemy, w jakich okolicznościach tam wylądował, wiemy, że przeżywa coś niesamowitego, na nowo poznaje Chrystusa, wiemy, że ma poselstwo, musi to zapisać, rozesłać do zborów. Sprawą najważniejszą tego listu jest to, na kogo zwraca uwagę Jan. Zwraca uwagę na Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, on nie widzi wątków pobocznych. On się koncentruje tylko i wyłącznie na osobie Chrystusa. Czy my koncentrujemy się w naszym życiu chrześcijańskim tylko na osobie Chrystusa? Kto jest centrum naszego życia? Bo to ma istotny oddźwięk, jakie życie prowadzimy. To też pokazuje, kim jesteśmy. Kto jest centrum naszego życia? Jeżeli jest Chrystus Pan, chwała. Upaść jak Jan do stóp naszego Pana i dziękować Mu za to, że dał nam to rozeznanie i zmienił nasze serce, nasze umysły, że rozpoznajemy w Nim Tego, który jest jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Jest Bogiem Wszechmogącym, Zbawicielem, moim przyjacielem. Kto jest w centrum, to jest bardzo ważna rzecz. Czyli sugeruje nam to jedną bardzo ważną rzecz, że cała Księga Objawienia jest chrystocentryczna. I wszystko, co się dzieje się wokół Chrystusa. Zresztą, cała Biblia jest chrystocentryczna i wszystko, co dzieje się w Biblii, jest wokół Chrystusa. Od Starego Testamentu począwszy. I to też nam pokazuje, komu mamy oddawać chwałę, kogo mamy uwielbiać. Jeżeli postawimy kogoś innego w centrum, będziemy mieli problem i Biblię możemy zamknąć w tym momencie, ponieważ cała Biblia, użyję takiego słowa jak trąbi o Chrystusie. Począwszy od pierwszych wyrazów w Starym Testamencie, od pierwszych zwrotów, pierwszych kartek. Jan z Piotrem i Jakubem byli to tacy najbardziej bliscy uczniowie Chrystusa. Mieli ten przywilej, że bardzo blisko Niego zawsze byli. Jan był w bardzo takich specyficznych, że tak powiem, sytuacjach w życiu Chrystusa. Doświadczał w takich chwilach w Jego działalności, doświadczał różnych rzeczy razem z Chrystusem. Tak? Jak czytamy Ewangelię, to widać, że był w domu Jaira, kiedy była wskrzeszona córka. Był podczas przemienienia Jezusa na górze. Był, kiedy Jezus modlił się w Getsemane. Był w takich kluczowych momentach swojego Pana. Był przy Golgocie. Był przy krzyżu. Mało tego, wielokrotnie oglądał zmartwychwstałego Pana. Jan był wyjątkowym uczniem. Jakimi uczniami my jesteśmy? Jakimi uczniami my jesteśmy? Dobrymi, poprawnymi, bardzo dobrymi, wyjątkowymi. Jaka relacja jest między Tobą a Chrystusem? Jaka relacja jest między mną a Chrystusem? Czy Chrystus jest pierwszy? Niektórzy noszą takie opaski, I am second, jestem drugi. Ludzie noszą różne rzeczy. To nie jest złego nosić taką opaskę i pokazywać światu, że jestem drugi. Ale kto jest pierwszy? To jest pytanie. To, że jestem drugi, trzeci, dziesiąty, setny, nie ma znaczenia. Kto jest pierwszy? Dla Jana pierwszy był Chrystus. Dla Jana pierwszy był Jezus. I to widać w jego życiu, i to widać w tym, jakiego przywileju dostąpił. Podobna relacja jest opisana w kolejnych rozdziałach objawienia, chociażby w 4 i 5 rozdziale. Kilka takich słów. A gdy postacie oddadzą chwałę, to jest odnośnie chwały, jak upadł Jan, widząc, z kim ma do czynienia. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje. I przystąpił jeden ze starców i wziął księgi z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziąwszy, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców. Jan, kiedy to zobaczył, upadł na kolana przed nogi Pana. Czy my upadamy przed nogi Pana naszego Jezusa? Czy umiemy siebie złamać na tyle, żeby paść przed Jego oblicze? Czy nasza duma nam pozwala to zrobić? To też pokazuje, jaki stan duchowy jest naszego życia. Jeżeli przed naszym Panem nie łamiemy siebie, musimy coś naprawić, musimy wrócić do któregoś momentu w naszym życiu. Jeżeli łamiemy się, tak jak apostoł Jan łamał się przed swoim Panem, kiedy go zobaczył, to w dobrym miejscu jesteśmy i dziękujemy za to Panu naszemu, że tak nas kształtuje i taką wrażliwość nam daje. I widzimy w Nim Tego, który jest pierwszy. Patrząc na wizję Jana, możemy zobaczyć, kim on tak naprawdę jest. Zwróćmy uwagę na jego wygląd, o którym czytaliśmy tutaj w tym fragmencie. Podobny, czytamy, był do Syna Człowieczego, odziany w szatę do stóp długą, którego pierś przepasana była przepasana złotym pasem. Syn Człowieczy, to zwrot, wyrażenie, które wielokrotnie używane jest w Starym Testamencie, w księdze Ezechiela, Daniela chociażby. I podkreśla zarówno ludzką naturę Jezusa, ale i mesjańską naturę. czy mesjański charakter. Jezus jako Mesjasz, czyli ten, który przyszedł przynieść pomoc ludziom, zagubionym ludziom. Syn Człowieczy. Sam Jezus powiedział o sobie: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 11 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. I tutaj jest kolejna taka bardzo ważna lekcja dla nas. Jeżeli uświadamiamy sobie, w jakiej trudnej sytuacji się znaleźliśmy, to jest ratunek w Chrystusie. Jeżeli nie uświadamiamy sobie tego, w jak trudnej sytuacji człowiek się znajduje, nie może tego ratunku wziąć, który jest mu ofiarowany. Ten sam Jezus dzisiaj działa w ten sam sposób. On przynosi ludziom ratunek, przynosi ludziom zbawienie. Pytanie, czy ludzie chcą to przyjąć i czy chcą tego słuchać. Druga szata to natomiast nawiązanie do starotestamentowego wyglądu arcykapłana. Jezus powiedział takie słowa: nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Autor listu do Hebrajczyków pisze takie słowa: nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. 4 rozdział, 15 werset. Do urzędu kapłana na tych szatach także były przepaski złote, pasy złote. Długie szaty i przepaski złote nosili także książęta i królowie, co sugeruje nam automatycznie, że Jezus jest królem. Prosty obraz, prosta informacja, prosty przekaz, który Jan stara się w jak najbardziej możliwy sposób zapisać i przekazać do zborów. Szata uwielbionego Zbawiciela, którą widział Jan, to była szata królewska i nawiązywała do godności króla. A więc mamy Chrystusa, który siedzi po prawicy Boga Ojca. Jest kapłanem, arcykapłanem i jest królem. Ma odpowiedni strój, o którym można już w Starym Testamencie przeczytać i we wszystkich proroctwach. W wierszu 14 czytamy, że głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna. Białe włosy symbolizują powagę i mądrość. Kolejna cecha naszego Pana. Mądrość i powaga, doświadczenie. Mądrość sędziego. Opis ten nawiązuje do starotestamentowej wizji Boga, jaką miał Daniel. 7 rozdział, 9 werset. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy czyste jak wełna. Jest pewna konsekwencja w Bożym Słowie. Zobaczcie, nic z siebie nie jest tam spisane. To jest działanie Ducha Świętego, że to jest całość. Wielu nauczycieli, wielu biblistów, wielu teologów uważa, że miłujący Bóg nie może zezwolić na to, aby ludzie poszli na zatracenie, żeby zaprzeczył w ten sposób swojemu charakterowi, swojej cesze, która jest miłością. Ale czytamy tutaj, że Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przyjdzie na sąd. Przyjdzie to zrobić. I Jego sąd będzie sprawiedliwy. Albowiem, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Dobre czy złe. Pozostałe elementy, które tutaj Jan nam wskazuje w objawieniu, też wskazują na to, jaki Jezus jest. Oczy jak płomień ognisty. Oczy jak płomień ognisty. To świadczy o wszechwiedzy, wszechobecności Jezusa. To znaczy, że przed tym Panem, przed tym Bogiem nic się nie ukryje. To znaczy, że musimy mieć świadomość, że Jezus, czy wierzymy w to, czy nie wierzymy, jest takim Bogiem, który nasze życie czyta jak otwartą księgę. Za nasze myśli, za nasze motywacje. Wszystko o nas wie. I to powinno nas przerażać. Jeżeli nas nie przeraża, nie wierzymy w takiego Jezusa, o którym Boże Słowo mówi. To, że nas Jezus czyta nasze życie jak otwartą księgę, powinno w nas budzić lęk. Z jednej strony dlatego, że to jest wszechmogący Pan, który wszystko wie. A z drugiej strony, żeby zmieniać nasze życie tak, aby podobało się naszemu Panu. Nasz Pan zna nasze myśli, nasze motywacje. Czy myślicie o Chrystusie w taki sposób? Mój Pan zna moje myśli. Mój Pan zna moje motywacje. Mój Pan wie o mnie wszystko. Czy śpię, czy nie śpię. Psalmista mówi, że nigdzie nie ukryje się człowiek przed Bogiem. Choćbym szedł do krainy umarłych i ty tam jesteś. Nie jesteśmy w stanie uciec przed Bogiem, ale czy mamy świadomość tego, że Pan Bóg nasze życie czyta jak otwartą księgę? Bo to powinno zmieniać nasze podejście do tego, jakiego wspaniałego Boga mamy, ale jak wiele od nas wymaga. Kolejna rzecz. Nogi podobne do mosiądzu. To jest symbol siły, wszechmocy Bożej. I jest wiele odwołań do Starego Testamentu w tej kwestii też, chociażby w Księdze Daniela. Głos jak szum wielu wód. Jezus mówi i Jego głos jest jak szum wielu wód. Jaki obraz wam się maluje? Wszędzie docierający głos. Niczym niepohamowany. Głos jak szum wielu wód. Czy wiele osób słucha tego głosu? To już jest inna kwestia. Czy nawet jeżeli słuchamy, czy jesteśmy posłuszni temu głosu, to też jest inna kwestia. Każdy z nas kiedyś stanie przed Panem i będzie musiał zdać z tego relację. Ja nie zdam relacji za moją żonę, moja żona nie zda relacji za mnie. Każdy z nas stanie przed Panem. Otwarta będzie księga uczynków, księga życia. Jeżeli jestem tam zapisany, będę miał życie wieczne, a z księgi uczynków dostanę to, co zbudowałem. To są te nagrody, o których mówiąc najbardziej prostym językiem, pisze Paweł w swoich listach. Ale każdy stanie i każdy zda sprawę z tego. Wizja Jana ukazuje nam Jezusa, który bardzo, z jednej strony jest takim wszechmogącym, niesamowitym Panem, przed którym nie można się schować, ukryć, wszystko jest odkryte dla Niego, a z drugiej strony pokazuje nam, że nie jest obojętny na człowieka. Jan był samotnym na tej wyspie Patmos, pobity, zdruzgotany, zmiażdżony przez innych ludzi, a Jezus przyszedł do niego. Kiedy Jezus podczas swojej wędrówki i nauczania spotykał się z ludźmi, do jakich ludzi przychodził? Do utrapionych ludzi, z ciężarami, grzesznych, zbitych, osamotnionych. Z nimi spędzał czas. Ich leczył, ich uzdrawiał, ich nauczał. To też pokazuje nam ciekawą cechę naszego Pana, że On jest troskliwym Bogiem, zatroskanym Bogiem. Że jakby nie pozostawia człowieka samego. Chce być razem w utrapieniach z Tobą i ze mną. Chce przez te utrapienia nas przeprowadzać. Izajasz napisał o Jezusie takie piękne słowa. Trzciny nadłamanej nie dołamie i chnota gasnącego nie dogasi. Taki jest Pan. Ma delikatną naturę. Wie, jak się poruszać. Wie, jak dotykać człowieka. W sposób nadnaturalny i taki zwykły. To jest Pan. Takiego Chrystusa mamy w Bożym Słowie. Werset 17 i 18. Nie lękaj się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Podobne słowa wypowiedział Jezus do swoich uczniów troszeczkę wcześniej. Na przykład, kiedy chodząc po wodzie zbliżał się do nich, oni się bardzo przestraszyli i myśleli, że widzą ducha. I jakie słowa do nich wypowiedział? Nie bójcie się. To pokazuje cechę naszego Pana. Nie bójcie się. Te same słowa skierował do swoich uczniów na górze przemienienia. A przed swoim odejściem takie słowa oto zostawił. Takie słowa powiedział. Na świecie ucisk mieć będziecie, nie lękajcie się, nie bójcie się. Ja zwyciężyłem świat. Zachęcając ich do składania świadectwa powiedział dalej. Nie bójcie się. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie bójcie się, że będą was prześladować. Nie bójcie się, że będziecie cierpieć z powodu imienia Chrystusa. Jezus mówi, ja jestem z wami. I dalej mówi, jeżeli mnie wyznacie publicznie, ja was wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jaka jest taka krótka lekcja z tego fragmentu, z tych kilkunastu wersetów dla nas? A taka, że w Chrystusie nie musimy się niczego bać. Nie musimy się bać ludzi, nie musimy się bać tego świata, tego, w jaki sposób na nas oddziaływuje. Naturalną rzeczą jest to, że boimy się, są pewne lęki i tak dalej, ale Jan i w ogóle ewangeliści, całe Boże Słowo ukazuje nam takiego Boga, jeżeli jesteśmy w Nim głęboko zakorzenieni, nie musimy się lękać. Jestem z Tobą, mówi Pan. Nie bój się, jestem z Tobą. Wyznasz mnie, wyznam ja Ciebie. Przyznasz się do mnie, przyznam się do Ciebie. To proste zasady działania, które Pan Bóg komunikuje, które Jezus komunikuje do swoich naśladowców. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. Zobaczcie, Jezus nie tylko ma udział w wieczności, bo jest Bogiem Wszechmogącym, ale tu jest bardzo ważna informacja jeszcze zawarta dla nas, że ma klucze śmierci i władzę nad piekłem. Jezus jest tym, który ma klucze śmierci i władzę nad piekłem. Kogo zatem mamy się bać? Jeżeli mówi Jezus, nie bójcie się, kogo mamy się bać? Samego Boga. Naturalną bojaźń powinniśmy ukształtować. Nie na zasadzie strachu, ale na zasadzie tego, że On jest Stwórcą, a my stworzeniem. Na zasadzie tej relacji, że nigdy nie będziemy tak jak On, a On nigdy nie będzie tak jak my. Ale to nie znaczy, że On nas nie kocha. To nie znaczy, że nie chce mieć z nami relacji. To nie znaczy, że nie jest dobrym, miłującym Bogiem. Jest. Ale jesteś sprawiedliwym sędzią. I to jest cały Jego charakter. Ma klucze śmierci i klucze piekła i ma klucze śmierci i piekła i władzę nad nimi. Takiego mamy Pana, takiego mamy Boga, potężnego, silnego, wszechmogącego, obecnego, wszechwiedzącego, który odkrywa nas i wszystko o nas wie. Pytanie jest tylko takie, czy w takiego Boga wierzymy? Czy wierzymy w takiego Chrystusa, o którym Jan w tych kilkunastu wersetach pisze i podaje nam kilka cech, które opisują Jezusa troszeczkę inaczej niż poprzednio. Ta odpowiedź ma ogromne znaczenie, dlatego, że to będzie wyznacznikiem, w jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierzamy. Kończąc, kochani, i też zachęcając was do tego, żeby za chwilę będziemy mieli stół pański, chciałbym, abyście po pierwsze to, co powiedziałem na samym początku tego rozważania, pewną część pracy odrobili sami w domu, żebyście studiowali Boże Słowo i pochylali się nad Nim i jeszcze więcej wygrzebali z tego, co tam jest napisane. A z drugiej strony chciałbym, żeby to, co powiedziałem, to, co żeśmy dzisiaj przeczytali, bo to jest bardziej istotne, co jest napisane, niż to, co ja mówię, przełożyli na swoje życie i zobaczyli, kiedy będziemy wspólnie łamać chleb, przechylać kielich, żebyście zobaczyli, jak wiele zostało dane po to, żebyśmy mogli się zgromadzić. Jak wiele zostało dane i zrobione dla nas i zdali sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że śmierć Chrystusa była takim sobie, takie wydarzenie, no był Panem Bogiem, to sobie dał się przybić i się wskrzesił sami, problem z głowy. Żebyście zwrócili uwagę na relację między Ojcem a Synem, na zerwaniu tej relacji, kiedy Jezus przyjął cały grzech na krzyżu, przyjął nas grzech, każdego z nas osobno. Swoją relację z Bogiem utracił po raz pierwszy. Nigdy wcześniej relacja między Ojcem a Synem nie była zerwana. Jan Calvin, przez wielu nielubiany, przeze mnie ceniony, jednym z mężów Bożych był, popełniał wiele błędów, któż nie popełnia. Powiedział takie słowa, kiedy opisywał ucztę, jakie ma wyobrażenie o tym, jak on to rozumie. I bardzo mi się to spodobało. Powiedział, że kiedy podchodzi do stołu pańskiego, kiedy jest łamany chleb, kiedy jest przychylane wino, przychylany kielich, przepraszam, przenosi się duchowo w ten moment, kiedy jego Pan został przybity i rozumie, jak wiele zostało zrobione, żeby on mógł żyć. Ta świadomość pokazuje nam, jakiego kochanego mamy Boga, jakiego kochanego mamy Zbawcę. I chciałbym, żebyście mieli tą świadomość, że wiele zostało zrobione, żebyśmy mogli żyć. Tu i teraz nowym życiem, ale tam, dokąd zmierzamy, to był drogocenny dar ze strony Ojca w stosunku do nas. Nadejdzie taki dzień, kiedy ten głos, o którym tutaj czytamy, usłyszą wszyscy ludzie na ziemi. I to będzie dzień sądu. Usłyszą go wszyscy umarli, wszyscy zbawieni, wszyscy niezbawieni. Przyjdą te wydarzenia, o którym czytamy w objawieniu. Będą one się działy, tak jak powiedziałem wcześniej, w błyskawicznym tempie, nagle. Wielu zaskoczy to, co się będzie działo. Mało ludzi dzisiaj wierzy w to, co jest napisane w Bożym Słowie. Ale to nie znaczy, że Boże Słowo się nie wypełni. Możemy nie wierzyć, że Boże Słowo się wypełni. Ale mam nadzieję, że będziecie w tym dniu, jeżeli doczekamy tego dnia, będziecie w stanie zaśpiewać, tymi słowami zakończę to kazanie i poproszę was, żebyście powstali i się pomodlili. Ale kiedy przyjdzie ten dzień, mam nadzieję, że będziecie w takim momencie swojego życia, że wyśpiewacie takie słowa, które wyśpiewano w 4:9 Księgi Objawienia. Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przychodzi. Amen. Powstajmy do modlitwy. Krótko pomódlcie się, przygotujcie się do stołu Pańskiego, abyśmy mogli godnie do Niego przystępować.